잠깐. Witam was serdecznie. Tak przywilejem moim jest znowu tutaj stanąć i cieszę się, że mogę was wszystkich oglądać, ale z drugiej strony również cieszę się, że Pan, który jest najwyższy, jest również tutaj z nami. I skłońmy swoje głowy, poprośmy Go, aby dzisiaj również Słowo Jego było żywe i skuteczne w naszym życiu. Dobry Boże, jakże wdzięczni Tobie jesteśmy, Panie, za Twoje Słowo. Jakże wdzięczni Tobie jesteśmy za Twoje życie, Panie, za Twego Ducha, który przynosi, Panie, ten powiew, Panie, poznania i życia, które, Panie, Ty dajesz. I dzisiaj również z radością, Panie, tak pragniemy wsłuchać się w Twój głos i pragniemy, Boże drogi, aby to Słowo zaszczepiło się, Panie, i umocniło w naszych sercach. Tobie chwałę chcemy oddać, Panie, cześć i uwielbienie, słuchając i wprowadzając w życie, Panie, to, co Ty dzisiaj również chcesz nam przekazać. Amen. Pokój Boży niech jest z nami dzisiaj. Niech również Pan towarzyszy nam i prowadzi nas przez to Słowo. Jak wiemy, dzisiaj jest obchodzony w wielu kręgach chrześcijańskich święto, które się nazywa, jak? Wielkanoc. Tak jest, Wielkanoc. Jak wiemy, wszyscy dzisiaj akurat o poranku, w niedzielę, mają na uwadze to, że Jezus zmartwychwstał. Amen. Zmartwychwstał nas Pan i to jest wielka, wielka dobra nowina. Kiedy Pan Jezus umierał 2000 lat temu, uczniowie Jego byli przerażeni. Oni byli sparaliżowani, pomimo że im przekazywał i mówił, że On zmartwychwstanie. Pomimo że wielokrotnie zapowiadał im to, że takie wydarzenia nadchodzą i będą również częścią tego, mieć udział w tym wydarzeniu. I do dzisiaj głosi się, jak widzimy, w wielu wypadkach bardzo mocno akcentuje to, że Jezus zmartwychwstał. Ale chcę powiedzieć z tego miejsca, że nikomu ta informacja i to, że również wyznaje to, że Jezus zmartwychwstał, nie przynosi zbawienia. Nie przynosi wolności w Chrystusie. Ona jest częścią Ewangelii. I zmartwychwstanie Jezusa jest również częścią tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I ona nie składa się tylko z tego ostatniego akordu, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale ona zawiera coś więcej. Gdybym wziął test, zrobił i tutaj rozesłał karteczki i zapytał, czym jest Ewangelia, czym jest dobra nowina, co ona zawiera. Z pewnością różne odpowiedzi by były i z pewnością nie wszyscy by ten, można powiedzieć, test zdali. Ale ja chciałbym przypomnieć wszystkim, że Słowo Boże wyraźnie nam mówi, czym jest Ewangelia. Dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie. W pierwszym liście do Koryntian, jakbyśmy sobie otworzyli na 15 rozdziale fragment Słowa Bożego i przeczytam tutaj wypowiedź apostoła Pawła, który tak dokładnie nam to wyjaśnia. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i przeczytam tutaj 4 pierwsze wersety. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Halleluja! Bóg został wzbudzony, ale popatrzmy, jak on dokładnie tutaj mówi. To jest ostatni akord, ostatni, powiedziałbym, bardzo ważny element Ewangelii mówiącej prawdę o Jezusie Chrystusie. Ale tam są jeszcze elementy, które trzeba zwrócić uwagę. I tak jak on tutaj mówi, jeżeli ją zachowujecie, a więc istotnym tutaj elementem jest to, żeby mówić o pełnej Ewangelii, pełnej prawdzie o Jezusie Chrystusie i również, abyśmy w naszym życiu mogli czerpać z tego źródła życia, jakim jest Jezus Chrystus. Z tego źródła życia, jakim jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Jak widzimy w tym całym wydarzeniu, które tutaj opisuje apostoł Paweł, widzimy Pana Jezusa, który zostaje zabity, zostaje przelana Jego krew. Ten element, który przynosi życie, bo życie jest we krwi i krew Jezusa Chrystusa przynosi nam dzisiaj życie. I chciałem dzisiaj mówić o mocy krwi Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Rozpocznę od wersetu. Co prawda już rozpocząłem, ale wchodząc w ten temat chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Księgę Objawienia. Lubię ten fragment Słowa Bożego. Często do niego wracam i niejednokrotnie go z tego miejsca pozwoliłem sobie zacytować. Dzisiaj również chcę wskazać wam i przypomnieć ten werset, od którego chciałbym rozpocząć. Jest to wizja, widzimy niewiasty i smoka i tam widzimy wokół Pana Jezusa zgromadzonych ludzi, którzy zwyciężyli szatana. Bardzo dotyka zawsze mnie ten fragment, który mówi, którzy to są ci, którzy zwyciężyli. Werset ten, 11 brzmi: a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. A więc mówi tutaj ten fragment Słowa Bożego o podstawowych sprawach, które dotyczą naszego życia i myślę są bardzo ważne dla tych, którzy chcą czerpać z tego zwycięstwa, które odniósł Pan Jezus Chrystus. Oni zwyciężyli go przez krew. Myślę, że ci oni są dla nas jasno tutaj do wiadomości przyjmujemy, że są to ci, którzy są wokół Jezusa Chrystusa, którzy są zwycięzcami, a więc ludzie, którzy są ludźmi zbawionymi. Widzimy, że oni to zbawienie, to zwycięstwo nie otrzymali przez zmartwychwstanie, ale otrzymali przez krew Pana Jezusa Chrystusa, przez krew baranka, bo myślę, że identyfikujemy baranka z Panem Jezusem. Ale również jest jeszcze jeden istotny element i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej obrać niż śmierć. Myślę, że kiedy się przypatrzymy temu fragmentowi, zawiera on bardzo bogatą treść, która powinna nas zawsze inspirować w naszym życiu do postawy, która pokazuje, kim jesteśmy. To nie chodzenie i krzyczenie Jezus zmartwychwstał jest tym elementem, który przynosi życie. Ale jak widzimy tutaj, to krew Pana Jezusa Chrystusa, który w naszym życiu dokona przeobrażenia, które pozwoli nam otrzymać życie w Chrystusie i cieszyć się i radować Jego zwycięstwem, które objawiło się, kiedy zmartwychwstał. Chciałbym, abyśmy popatrzyli, w jaki sposób ci ludzie tutaj funkcjonowali, w jaki sposób to otrzymali. Widzimy, że ich postawa jest tutaj jednoznaczna. Oni nie umiłowali swojego życia tak, które by przekraczało to, że wolą wybrać śmierć i pojednanie z Jezusem Chrystusem niż przyjaźń z tym światem. Bez względu na to, w którym wieku i w jakim czasie żyjemy. Widzimy tutaj, że postawa naszego serca, oddanie Chrystusowi, ono powinno być w tym momencie położone na całkowitą szalę. Tak, jestem gotowy nawet ponieść śmierć za prawdę o Jezusie Chrystusie i Ewangelię, za Tego, który dał mi życie, Tego, który przelał swoją krew i oddał życie, aby mnie ubłogosławić i przyjąć do swoich przybytków. A więc widzimy, że to jest taka grupa ludzi, dosyć moglibyśmy powiedzieć zaangażowanych w życiu, gdzie oni idą, głoszą tutaj i mówią i świadczą o Panu Jezusie. To nie jest tylko jakaś forma świętowania, jakaś forma postawy, która mówi o prawdzie, bo Jezus zmartwychwstał, która mówi o Jego zwycięstwie. To jest taki amen, ale powiedziałem, że kiedy my oderwiemy tego od przesłania i tej misji, którą wypełnił Pan Jezus, to tak jak mówiłem, nic to człowiekowi nie pomoże. Chciałbym, abyśmy w swoim życiu mieli to tak mocno zakorzenione, że to są ludzie ci, którzy w swoim życiu są gotowi nawet na poświęcenie swojego życia w tym swoim przesłaniu, w tym swoim postępowaniu, którzy, tak jak Słowo tu Boże, są tak mocno zdesperowani wykonywania woli Bożej co do swojego życia. Poselstwa, które Bóg wkłada ich w serce. I to jest dla nich najcenniejsze niż wszelkie wartości i dobra, które w ich życiu ich otaczają. Pierwszy list Jana, jakbyśmy otworzyli sobie drugi rozdział. Tutaj Jan w tym swoim liście potwierdza to, co przed chwileczką powiedziałem. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział i 17 werset mówi nam: i świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A więc widzimy, że w naszym życiu to nie jest to, że chodzimy z transparentami, że chodzimy w koszulkach, Jezus jest moim Panem. Jeździmy w samochodach, gdzie mamy różnego rodzaju banery, napisy i inne rzeczy. Ale widzimy, że Pan mówi, kto pełni moją wolę, ten trwa na wieki. Kiedyś miałem takiego bliskiego przyjaciela, który był moim, można powiedzieć, nauczycielem. I nie mogę powiedzieć tak, jak apostoł Paweł niekiedy mówi, że on jest ojcem, załóżmy, tych, których prowadził do Chrystusa, ojcem duchowym, przewodnikiem. Ale w wielu wypadkach dzielił się ze mną taką głębią poznania Bożego Słowa i on mówił: słuchaj Czesław, w swoim życiu pamiętaj o dwóch zasadach i jednej prośbie. Jedna zasada taka jest, że rozumiesz, nie rób w swoim życiu nic więcej niż Bóg ci nakazuje. Druga zasada to jest, Czesław, nigdy w swoim życiu nie staraj się omijać i nie zrobić tego, co Bóg ci polecił. Ktoś może powiedzieć, no tak, a skąd mam wiedzieć, co mi Bóg polecił? Wielu ludzi nie zna Słowa Bożego i nie rozpoznaje tego, co Bóg mówi, to czyń. Pan Jezus w wielu wypadkach tym, którzy przychodzili z tymi swoimi rozmówcami, pokazywał im, to czyń, a będziesz żył. W wielu wypadkach Bóg daje nam wskazówki i tego powinniśmy się trzymać. A trzecia zasada, którą tu mi powiedział, to powiedział: i proś Boga o mądrość, żebyś umiał jedno od drugiego rozróżnić. abyś był zawsze w centrum Bożej woli. Abyś wiedział, co masz zrobić, ale wiedział również, czego masz nie robić. Pomimo, że to ładnie wygląda. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy starają się przypodobać Bogu przez to, że czynią wiele rzeczy. I są zabiegani. Oni wszystko robią dla Pana. Ale moim przekonaniu, czy ty masz pokój w swoim sercu i wiesz, że Pan chce takiego twojego życia, takiego rozbiegania, takiego udowadniania sobie i wszystkim innym, jak ty kochasz Pana Jezusa? My musimy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i umieć czerpać ze źródła życia, którym On jest. Chciałbym, abyśmy tak na nowo sobie przypomnieli ten fragment, który mówi o zwycięstwie, który mamy w Jezusie Chrystusie. To jest osobiste wyznanie. To jest tu w tym momencie, według Słowa Bożego, tak naprawdę uzmysłowienie sobie, jak życie Jezusa Chrystusa może się stać w moim życiu tą siłą, tym motorem, tym pięknym w Jego obliczu, gdzie krew Jezusa Chrystusa dokonuje przeróżnych przeobrażeń w moim życiu. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 17 wersecie, apostoł Paweł tak wyraźnie podkreśla o tym, co dzisiaj mniej więcej wspomniałem, gdzie mówi o, tak jak dzisiaj wspomniałem, o święcie, które ludzie obchodzą. A więc kiedy tutaj mówi wyraźnie nam o takim święcie, które ludzie obchodzą, a które mówi się o Wielkiej Nocy, o Wielkanocy. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział i 7 werset. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Niesamowite to jest, że w naszym życiu Pan Jezus Chrystus właśnie został ofiarowany za nasze przestępstwa, abyśmy mogli dostąpić życia. Mówi się o Wielkanocy, mówi się o tej Pascha. To była Pascha, święto Paschy. Pan Jezus został ofiarowany jako baranek. Ten, który w tej całej ceremonii świątynnej od Starego Testamentu z nakazu Bożego przestrzegali Izraelici. Chciałbym, abyśmy tą analogię, o której mówi tutaj Słowo Boże, przypomnieli sobie, sięgając do drugiej Księgi Mojżeszowej. Druga Księga Mojżeszowa opisuje nam polecenie, nakaz Pana, który tutaj Izraelowi, który jeszcze jest w niewoli w Egipcie, kiedy Pan zapowiada im wolność, i ten ostatni etap ich pobytu w Egipcie jest właśnie tym świętem, które rozpoczęli. Mianowicie rozpoczęło to również święto Paschy, które symbolizowało baranka, który 1400 prawie lat później spełnił ten obraz, można powiedzieć, który się wypełnił w osobie Jezusa Chrystusa, mówiący o baranku i przelanej krwi baranka. 12 rozdział, przypomnijmy sobie ten fragment, gdzie Pan ustanawia Paschę. 21 i 23 werset będę czytał. Do 23. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie. I pomaźcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Jest taka sprawa, że Pan, jak czytamy tę relację między Bogiem a Izraelem, który był narodem wybrany, widzimy, jak Pan przekazuje pewne rzeczy dla Izraela, to zawsze podkreślał, żeby skrupulatnie, bardzo dokładnie i ściśle wypełniali jego pouczenie. I tak jest do dzisiaj. My mamy dokładnie wypełnić wolę Bożą w swoim życiu, o której wiemy, o której słyszymy, o której Słowo Boże i Duch Święty nam objawia w naszym sercu. Abyśmy nie ustępowali ani na prawo, ani na lewo, ale wypełniali w 100%, co Bóg do nas mówi. Słowo Boże nawet mówi, abyśmy nic nie dodawali do przesłania Bożego, ani nic nie ujmowali, bo będziemy z tego zdawali sprawę przed Bogiem. To jest również wielki apel do dzisiejszych proroków, aby sobie zdawali sprawę, jeśli mówią i przekazują słowo Pana, to abyście nic nie dodawali do tego przekazu od siebie, ani nic nie ujęli z tego, co Bóg wkłada w wasze serce przez Ducha Świętego. Widzimy tutaj, jak Pan dokładniej mówi: mówi, słuchajcie, wyście są tymi, którzy zawiadują każdy dom i każdy z was w swoim domu ma wziąć baranka przygotować. Ma tego baranka przyprowadzić i ma wziąć w tym dniu, o którym mówił Pan, zabić jego krew. Bardzo dokładnie, bardzo powiedział i precyzyjnie przelać do misy. Ona nie mogła się rozlać i gdzieś tam, załóżmy, wylać. Ale musieli dokładnie tą krew wylać do misy. A potem mieli wziąć taką gałązkę, powiedziałbym, chyzopu, który nic jest takim plewem, można powiedzieć, na tutaj w szerokości geograficznej w tym terenie. A więc taki chwast to jest, można powiedzieć, nic nieznaczący. Ale on również miał swój udział. Trzeba go było do tej misy włożyć i pokropić odrzwia, czyli drzwi i nadproża domu. Nie, jak tutaj powiedzieliśmy, progu samego, dlatego że nie wolno było przestępować przez krew. Mieli zachować to w czystości. Mieli to zrobić o odpowiednim czasie. Mieli, jak wiemy, również być przygotowani do tego, żeby opuścić Egipt. Widzimy, że przechodzi tutaj niszczyciel. I nie było znaczenia to, czy on był Izraelitą, czy nie. Jeśli on się nie dostosował do tego, o czym mówił Bóg, jego odrzwia nie były posmarowane krwią baranka, to również zginął. Widzimy, że Egipcjanie, którzy w ogóle tego nie honorowali, ponieśli tutaj, jak widzimy, ogromny krzyk był w Izraelu, to co się stało, kiedy stracone zostały wszystkie dzieci, które były pierworodne. Wielki ból towarzyszył tym ludziom, którzy już nie chcieli na tych Izraelitów patrzeć i prawie żeby ich wypchnęli z Egiptu i już nie patrzyli na nich. My wiemy dzisiaj z perspektywy czasu, że były to prorocze słowa, które zapowiadały cały czas i przypominały o tym, co się miało stać 2000 lat temu, kiedy barankiem paschalnym stał się Jezus Chrystus dla nas. Kiedy przypatrzymy się temu fragmentowi, istotną rzeczą jest, że to przesłanie, jak Mojżesz zawołał wszystkich starszych Izraela i powierzył tą odpowiedzialność nikomu innemu jak ojcu rodziny. To ojciec miał zadbać, miał wybrać baranka, miał go przygotować, miał go później zabić, wylać krew do misy, pomazać. Odźwia tutaj właśnie nadproże również tego domu, gdzie, kiedy szedł niszczyciel, ten dom był bezpieczny. Każdy z tych, który schował się za krew pana baranka, został uratowany i miał życie. Ktokolwiek by z tego domu wyszedł, straciłby życie. To tylko tutaj, jak widzimy, ci, którzy byli wewnątrz, chroniła ich krew baranka. Popatrzmy również na odpowiedzialność ojców, przywódców rodziny. Jakże widzimy, że to również dotyczyło ich, aby zadbali i w posłuszeństwie Bożej woli wypełnili to dokładnie. Oni mieli czuwać nad tym. Oni mieli to dopilnować. Oni mieli to zrobić. Jakże nauka płynie również do dzisiejszych czasów dla nas, gdzie określa się bardzo ważną rolę ojca jako przywódcy w swoim domu. On odpowiada przed Bogiem. Popatrzcie, ile dzisiaj, załóżmy, przez działanie szatana jest rozbitych domów. Jakże w wielu wypadkach ojcowie nie wypełniają tej roli i odpowiedzialności, jaką Bóg położył na mężczyznę w rodzinie. Dzisiaj widzimy, jakie to przynosi żniwo, ale myślę, że ten temat zostawimy na inny czas. Widzimy, że w naszym życiu dzisiaj ta lekcja, o której tutaj mówimy, na pewno da się przenieść i zastosować w obecności baranka, jakim jest Jezus Chrystus. My dzisiaj musimy wziąć również pod uwagę to, że ten element, o którym mówiłem, ten element posłuszeństwa, on również jest tak bardzo nakreślony i zaakcentowany w Słowie Bożym. Jeżeli byśmy otworzyli pierwszy list Piotra, tutaj w tym fragmencie Piotr w swoim pierwszym liście i w pierwszym rozdziale, kiedy pisze list do swoich braci, do ludzi nawróconych, on w swoich dwóch pierwszych wersetach mówi: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Apostoł Piotr, kiedy to przesłanie i pozdrowienie przesyła do ludzi, tutaj powiedziałbym oddanych Chrystusowi, nawróconych, to tutaj mówi właśnie do osób, które są poświęcone przez Ducha ku posłuszeństwu. A więc najpierw występuje w życiu człowieka posłuszeństwo, a później pokropienie krwią Jezusa Chrystusa. Obmycie z grzechów. To posłuszeństwo jest ważnym elementem naszego chrześcijańskiego życia. Posłuszni nawet do takiego momentu, że przyszłoby mi oddać życie. I jestem na to gotowy. Ja nie chciałbym, żeby się to realizowało w jakimkolwiek życiu. Ale chodzi o postawę serca, abyśmy mieli taką determinację w swoim życiu, kiedy żyjemy. Ileż to razy Duch Święty na coś mówi, pobudza nasze serce, chociażby do tego, aby głosić prawdę o Chrystusie. Jedziemy w pociągu, rozmawiamy na przystanku czy coś i czujemy wewnętrzny nacisk. Porusz to i powiedz temu, kogo spotkałeś. A my z jakiejś takiej bojaźni albo obawy, że utracimy jakiś autorytet albo część siebie, nie wiem, albo że zostaniemy zwyzywani, albo ktoś nam ubliży, zamykamy swoje usta. Ta sytuacja, jak ona się ma do tego, że jestem gotowy oddać życie? Nijak. Wielokrotnie nie zdajemy tego egzaminu i nasza postawa serca i informacja, która jest zapisana w naszym rozumie, ona mówi i słowo nam przypomina. Ale wykonania i determinacji brak. Chciałbym, abyśmy byli wrażliwi w swoim życiu na głos Ducha Świętego. Widzimy, że ludzie odrodzeni to ludzie, których Bóg powołał, ale Bóg, który ich nie zostawił samych. To jest wielkim dla nas przywilejem w dzisiejszym czasie, że każdy z nas ma przewodnika, który go prowadzi, który go naucza, który jest duchem prawdy, który objawia głębie bogactwa, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj możemy powiedzieć, Pan jest naszym barankiem. Amen. To On został za mnie złożony w ofierze. To Jego krew przelana jest tą, która dokonuje tego odkupienia. Kiedy w swoim życiu patrzymy na to, że naszym pragnieniem i powołaniem jest i mamy to na ustach i w sercu, aby być jak najbliżej Pana Jezusa Chrystusa, to musimy sobie również uzmysłowić to, że wymaga to od nas posłuszeństwa i determinacji w naszym życiu, abyśmy byli nie tym, który nosi sztandar z napisem Jezus Chrystus, ale abyśmy sami byli sztandarem Jezusa Chrystusa. Aby nasze życie było takie, że nikt nie jest w stanie nam zarzucić czegokolwiek i nawet ci, którzy są z tego świata, aby również nie potrafili nam cokolwiek zarzucić bądź w jakikolwiek sposób wykazać, że jesteśmy nie tymi, za których się podajemy. List do Hebrajczyków, który mówi o prawdzie Pana Jezusa, kim jest Pan Jezus Chrystus dla nas, co uczynił. Przeczytam fragment 10 rozdziału. 10 rozdział i 11-12 werset. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechy. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. A więc widzimy, że Pan Jezus dokonał wiecznego odkupienia, które również znajdujemy. Już nie trzeba tej ofiary powtarzać. Ale widzimy tutaj, że kiedy Pan Jezus umierał, wylała się z Niego Jego krew, kiedy był na krzyżu. Tak bym powiedział, że ta krew do tej świątyni niebieskiej została przyniesiona w misie. I bym powiedział w ten sposób, że ta krew znajduje się w misie, ale ta krew nikomu nie przyniesie uratowania życia i ochrony przed niebezpieczeństwami, jeżeli nie znajdzie zastosowania w naszym życiu. Co mam na uwadze? Na uwadze widzimy, że ta krew w misie, którą tam ojciec w dniu wyjścia z Egiptu, jak było święto Paschy, miał tą krew baranka, ale jak nie pokropił tych drzwi, to też nie został uratowany. Kiedy Pan Jezus oddał życie i Jego krew płynęła i przyniesiona została przed w świątyni niebieskiej, przed ołtarz, ona jest w misie, ale teraz chodzi o to, żeby ta krew znalazła zastosowanie w moim i Twoim życiu. Abyś to mógł krwią zastosować i czerpać z tego źródła życie, które przynosi Pan Jezus Chrystus. Widzimy tutaj i możemy się zastanowić, jak to zrobić i o co tu chodzi w tym momencie, żeby tą krew, która jest przed Bożym tronem, zaczęła żyć i działać w moim życiu. Patrząc analogicznie na to, co czytaliśmy z Starego Testamentu, widzimy, że do tego został użyty chwast, jakim był chyzop. Można powiedzieć, bardzo mało znaczący, jeśli chodzi o tą roślinę w życiu Izraela. Ale Bóg wyznaczył go. Taki sobie chwast, który można, załóżmy, niepozorny, a który użył do tego, aby skropić tą krwią, żeby zamoczyć w tej krwi i użyć go do skropienia. Wróćmy do fragmentu Słowa Bożego z Objawienia, które czytałem z 12 rozdziału, gdzie widzimy tych, którzy zwyciężyli. 12 rozdział i Księga Objawienia w 11 wersecie mówi nam, powtórzę to jeszcze raz, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej jej obrać niż śmierć. Osobiste świadectwo. To jest świadectwo, powiedzielibyśmy, no co to jest słowo? Ktoś mówi o tym, jak krew Jezusa Chrystusa obmyła go z grzechów, jak dała mu wolność. Tych kilka zdań czy kilka słów. Niektórzy uważają, że to świadectwo jest nikłe, ono jest nieważne, ono jest bez wartości. A jednak widzimy, że nie. Jednak widzimy, że tutaj ono jest bardzo ważne. Że krew baranka, jak funkcjonuje, to do tego jeszcze musi być słowo świadectwa o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. Jakże ważne jest wyznanie. W swoim życiu spotkałem szereg ludzi, którzy nie uważają, że wyznanie jest konieczne, że jest potrzebne, że ma jakiś sens, że ma jakieś znaczenie. W wielu wypadkach ludzie by uciekli od tego. Ale co powiedział Pan Jezus? Jak Pan Jezus szedł, to jej mówił, jeżeli ktoś nie ma odwagi i nie wyzna mnie przed ludźmi, to co? Widzimy to, ja też nie wyznam go przed moim Ojcem. A więc możemy powiedzieć, że kładzie nacisk i potwierdza nam, że jest bardzo ważne wyznanie. I to wyznanie jest takim hyzopem, takim można dla wielu uważać bezwartościowym czynem. Ale Słowo Boże nam mówi tutaj, że tą krew wprowadzamy w swoje życie, która ma moc wtedy, jeżeli to świadectwo mówimy. Jeżeli tym świadectwem żyjemy. Zrozummy jedno. Szatan nie jest zainteresowany tym, żebyśmy byli ludźmi Bożymi. On nie jest zainteresowany, żebyśmy byli i żyli w posłuszeństwie Bogu. Spójrzcie na swoje życie. Jak w wielu wypadkach, kiedy mamy powiedzieć świadectwo, to czujemy się sparaliżowani. Wielu młodych ludzi spotkałem w swoim życiu, którzy kiedy mają powiedzieć świadectwo, powiedzą, nie, to jest niemożliwe. Z drugiej strony, to jest, właściwie to nie jest potrzebne. Nie, moi kochani. Słowo Boże wyraźnie mnie naucza. Ona jest bardzo ważnym elementem, pomimo że go nie doceniamy, jest jak chwast, chyzop. Ale jakże ma potężną moc burzenia warowni nieprzyjaciela. Kiedy uruchamia tą moc krwi Pana Jezusa Chrystusa, która z tej misy tą krew uwalnia i daje zwycięstwo w tych sprawach, które dotyczą naszego życia. Prosta rzecz, ale jakże widzimy niejednokrotnie, jak głęboko nas dotyka, kiedy mamy użyć tego Bożego oręża, o którym mówi Bóg w swoim życiu. Jak niekiedy paraliżuje nas to i w wielu wypadkach zniechęca, żeby zaświadczyć o Jezusie Chrystusie. Żeby powiedzieć o tym, co się stało w moim życiu. Powiedzieć świadectwo Bożej mocy, która przeobraziła moje życie. Która z tego takiego, powiedziałbym, robaczka, nieciekawego, mogę powiedzieć, nagle przeobraziła go w pięknego motyla. Co ciekawe, kiedy przypatrujemy się motylowi, jak się rozwija, widzimy, że właściwie to takie nieprzyjemne jest to, ta gąsienicka, ta poczwarka i tak dalej. I potem widzimy go w tym kokonie, jak on jest i on nagle próbuje wyjść i tak na zewnątrz się uwolnić. Można powiedzieć, że wielu ludzi, którzy widzi taki kokon i to jest odrażający prawie, że... I takie myśli mamy raczej niecieplutkie o tym i jakoś nie chcemy tego dotykać. Ale kiedy ten motyl się wykluje, jest piękny, jest zachwycający. I my też jesteśmy w takim kokonie. I niejednokrotnie próbowano zrobić, jak ta poczwarka, jak on się przeobraża i chciałby ten kokon otworzyć i ma trudności. On walczy o to, żeby ten kokon otworzyć. To niektórzy by chcieli mu pomóc i tam zaingerować, rozciąć. Jeżeli ten motyl nie będzie samodzielnie doprowadzony do tego, że on otworzy ten kokon pomimo tej dużej walki, ale pomożemy mu w tym, że to nie będzie jego przeżycie, to on zginie. On się nie rozwinie, on się nie przetworzy, nie przeobrazi w motyla. Nikt za nas nie zrobi tego, że przyjdzie ktoś i za nas powie świadectwo. To my musimy walczyć z sobą wewnętrznie i ten kokon rozerwać. To, co nas wiąże, to jak ten szatan próbuje nas zniewolić, aby wziąć i tutaj doprowadzić do stanu, że do końca nie będziemy posłuszni Bożemu nakazowi. List do Hebrajczyków, wrócimy do niego i trzeci rozdział, jakbyśmy sobie otworzyli i tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego przeczytali trzeci werset. Przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Nie ma wyznania, nie ma wstawiennika. Jeśli my nie przynosimy przed Chrystusa tron prośby i nie przynosimy przed Jego oblicze naszego wyznania, to On też nie wstawi się za nas i On również przed Ojcem nie wyzna nas. Nie ma wyznania, nie ma arcykapłana. Popatrzcie, jak ważne jest to, abyśmy tutaj mieli na względzie, że uznajemy arcykapłana, to musimy również wziąć pod uwagę o tym, co mówi Słowo Boże. Że musi być wyznanie. Że musi być to, że jestem bez względu na okoliczności i na zagrożenia, które są w moim życiu, w moim sercu i na moich ustach, powinno być wyznanie. Popatrzmy list do Rzymian. List do Rzymian, 10 rozdział i wielu z nas ten list bardzo często używa, kiedy prowadzi się ewangelizację. 10 rozdział i przeczytam ten fragment Słowa Bożego od 8 do 10 wersetu. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Widzimy, jakże istotnym elementem jest wyznanie. Widzimy, jakże istotnym elementem, o którym mówi nas Słowo Boże, gdzie Bóg apeluje do naszych serc, to jest to, abyśmy mogli tutaj nie tylko w momencie nawrócenia, jakby niektórzy mówili, ale w swoim życiu potrafili składać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Bóg nie wymaga od tego, że mamy być nauczycielami od razu. Nie wymaga od tego, że po narodzeniu i oddaniu swojego życia Bogu, przyjmując również przymierze przez chrzest, mamy być tymi, którzy idą na cały świat i ten świat będą zmieniali. Ale Bóg mówi jedno. Ty nie jesteś od razu nauczycielem. Jesteś tym dzieckiem, które potrzebuje jeszcze mleka. Musi się rozwinąć, przygotować. I widzimy jedna, która jest rzecz prawdziwa i o której Bóg mówi. To jest złożenie świadectwa. Złożenie tego, co Bóg uczynił w moim życiu. To jest to, jak przemienił mnie z tej larwy, z tej poczwarki pięknego motyla. Może nie widzicie tego, że jestem piękny, ale duchowo jestem piękny. Ale każdy z was jest piękny. To nie, że ja jestem wyróżniony. Wyróżniony będziesz wtedy, kiedy oddasz życie Chrystusowi. Kiedy On cię powoła i przyciągnie do siebie. Kiedy zmieni cię w piękną osobę. Kiedy będziesz pięknym motylem. I widzimy, że to wszystko jest możliwe w naszym życiu przez krew Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta przemiana, która może nastąpić dzięki przelanej krwi Pana Jezusa, kiedy przyjmujemy Go jako osobistego Pana, jako osobistego Zbawiciela. Jako tego, który chce przemienić nasze życie. W wielu wypadkach w naszym takim codziennym postępowaniu często słyszycie spór o słowo. Że ludzie w dobie internetu wertują te różne strony, nabywają różnych nauk i starają się, będąc dziećmi, które potrzebują mleka, nagle stać się tymi, którzy chcą być autorytetem, bo ja wiem. Jak widzimy, życie chrześcijańskie nie polega na tym, ja wiem, tylko ja wierzę. Jest to zasadnicza różnica. Ja w swoim życiu dokonuję przemian i wprowadzam w życie to, co Bóg mi mówi i prowadzi przez Ducha Świętego. I w wielu wypadkach jest to wbrew mojej logice. Jakbym usiadł i zastanowił się, to potem przychodzi atak i mam dylemat. Czy to rzeczywiście Bóg mi powiedział? No przecież to jest absurdalne. Wielu ludzi, załóżmy dzisiaj w świecie, mówi, i co? I poszedłeś na tą ewangelizację i było nawołanie i ci powiedzieli, że jak chcesz i pragniesz, to to zrób. I ty myślisz, że jak powiedziałeś i powtórzyłeś jakieś słowa, to już wszystko się stało? To jest religia. Tak. Jeżeli nie ma w tym wiary, nie ma oddania, nie ma zaufania, to to jest religia. Ale kiedy z wiarą podchodzisz do tego, mówisz, ja tego nie doświadczyłem, ale tu Bóg powiedział do mnie i ja wierzę, że to tak jest i to będę robił. Ludzie, którzy byli oddani Bogu, czytać nie umieli, pisać nie umieli. Nie znali Biblii, a Bóg ich używał ogromnie, bo byli zdeterminowani, żeby robić to, co Bóg im powiedział. I nie zastanawiali się, czy to jest według oceny otoczenia absurdalne, czy to wszystkim pasuje. Zazwyczaj tak jest, jak coś wszystkim pasuje, to znaczy trzeba ten dzwoneczek usłyszeć. Zastanów się i zbadaj, czy to tak faktycznie jest. Widzimy, że krew Pana Jezusa Chrystusa jest istotnym elementem, gdzie pozwala nam przemienić się. Nowa natura, to jest Boża natura. Ona zradza się w nas. Oczywiście dochodzi do konfliktu, bo ten stary, ta stara natura, ten stary człowiek, który w nas drzemie, on tam swoje pazurki pokazuje. I on walczy przeciwko duchowi. On walczy przeciwko Bożemu objawieniu. I walczymy. I mamy jeszcze wokół siebie tego, który chce i jest zainteresowany, żebyśmy zginęli, doprowadzi do naszej śmierci. Cały tutaj ten świat duchowy, świat ciemności stara się nas zwieść z drogi, którą tutaj wyznacza nam Pan Jezus. Ale widzimy, że przez odkupienie, przez krew nasze życie, jak widzimy, dzieją się niesamowite rzeczy. Przynosi Bóg odkupienie, przynosi oczyszczenie przez krew, usprawiedliwienie. Przynosi nam tutaj uświęcenie, daje nam przystęp do Boga. Otworzył nam w tym momencie drogę i to, że mamy możliwość stanąć przed Jego tronem. Nie musisz mieć nikogo ku siebie, ale przez krew Pana Jezusa Chrystusa masz dostęp do Bożych przybytków. I widzimy, że szatan chce to jak najbardziej, najgłębiej zakopać, aby ludzie po to nie sięgali. Ale my jesteśmy innymi ludźmi. My powinniśmy również zdawać sobie sprawę, do czego jesteśmy powołani. My powinniśmy badać swoje serce, w którym miejscu jesteśmy. Ale również za przykładem tych, którzy w Słowie Bożym Bóg w szczególny sposób zanotował i pokazał, dając nam przykład, ożywiając to w naszym sercu przez Ducha Świętego, abyśmy mieli taką postawę tych niezłomnych bojowników, którzy walczyli o prawdę. Widzimy Piotra i Jana przed radą. Ostatni fragment Słowa Bożego dzisiaj, z którym chciałbym nas wszystkich zostawić. Czwarty rozdział i przeczytam od 17 do 20 wersetu. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludu nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz? W obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Zostawiam nas tym fragmentem Słowa Bożego, abyśmy przed obliczem Boga potrafili, tak jak Jan i Piotr, powiedzieć w każdej sytuacji, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy, co doświadczyliśmy, co słyszeliśmy o Panu i Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie. Amen.